Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 5 i przeczytam wersety od 1 do 20. I tutaj jest mowa o Jezusie i jego uczniach. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazyńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy, a pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: pośli nas te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im, i wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je pasili, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach. I zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten, w którym był legion demonów. I zlękli się. A ci, którzy to powiedzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił, jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Taka bardzo ciekawa historia została ona opisana w trzech Ewangeliach. Opisał ją Mateusz, Marek i Łukasz, czyli we wszystkich tych trzech synoptycznych Ewangeliach. I Mateusz pisze o dwóch opętanych, a Marek i Łukasz piszą, że był ten jeden. I wiecie, to jest taką pożywką dzisiaj dla niektórych krytyków, którzy by chcieli wykazać, że Biblia nie jest dobrym dokumentem i świadectwem, że można w nim znaleźć błędy, ale to tylko pozornie, dlatego że Mateusz, kiedy opisywał to zdarzenie, on miał na celu podkreślić rozmiar zwycięstwa nad duchami nieczystymi. Dlatego on podaje liczby. On podaje, że było dwóch opętanych, był legion, było te 2000 świń. I on chciał, prawdopodobnie chciał przedstawić, aby pokazać autorytet i moc, które stały za Jezusem. Natomiast jeżeli przeczytamy relacje Marka i Łukasza, to oni piszą o jednym, dlatego że później rozwijają dalszą sprawę. Bardziej chodziło im o to, aby opisać jakby rozmowę Pana Jezusa z tym uwolnionym opętanym. I bardziej chodziło o to, żeby po prostu skupić się na tym jednym. Dlatego, że nie wiemy, co się stało z tym drugim opętanym. Być może odszedł, ale Marek i Łukasz, oni jakby chcieli jakby skupić się na tej jednej osobie, na tym jednym opętanym, uwolnionym i opisać jego dalsze losy. Dlatego, że Pan Jezus z nim rozmawia, on chce się do nich przyłączyć, ale Pan Jezus go wysyła, żeby on poszedł i opowiedział o tym wszystkim, co się wydarzyło swojej rodzinie, żeby rozniósł to po wioskach, po miastach. I wiecie, to tak jakbyśmy, tak jak dzisiaj przyjechałem tutaj razem z Tadzikiem. Powiedział, że przyjechałem z Tadzikiem i o czymś rozmawialiśmy. A w rzeczywistości jechało nas pięciu w tym samochodzie. I to nie było tak, że nie zauważyłem ich wcale. Gdybym to relacjonował komuś, powiedziałbym, że dzisiaj przyjechałem tutaj z Tadzikiem. No ale wiadomo, że nie zmienia to faktu, że przyjechał na 105, to wcale nie przeczy temu. Dlatego właśnie to jest taka pozorna sprzeczność. Marek i Łukasz, nie było tak, że nie zauważyli tego drugiego opętanego. I kiedy ja czytam tą historię, to dla mnie uwypukla się jakby jedna taka rzecz. Nie wiem, wy możecie zupełnie inne rzeczy zauważyć w tym ustępie pisma, ale ja widzę, jak się uwypuklają trzy różne rodzaje mocy. I gdybym miał to ułożyć według takiego porządku hierarchicznego, to najpierw jest mowa o Bożej mocy. Widzimy autorytet Jezusa, moc Jezusa, która przewyższa wszystko. Jezus jest tym, który stworzył ten świat. On jest tym, który podtrzymuje wszystko to, co istnieje słowem swojej mocy. Bóg jest tym, który zasiada na tronie, który rządzi całym wszechświatem i ponad nim nie ma nikogo więcej. On jest wszechobecny, wszechmocny i nic nie dorówna jego mocy. Później mamy jakby zaraz po Bożej mocy, moc anielską, moc bytów duchowych. Wszystko to są stworzenia i istoty duchowe. I one nie dorównują mocy Bożej. Natomiast są mocą przewyższają nas, ludzi. I gdybyśmy otworzyli, ja może tylko przeczytam, to jest drugi Piotra 2, 10 do 11. I tu czytamy tak: szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnościami pogardzają. Piotr pisze o pewnych ludziach, którzy pojawili się w kościele, którzy przybierają postać wierzących, ale w rzeczywistości są to wilki w owczych skórach. I on mówi, że zwierzchnościami pogardzają, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim, chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich. Nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Czyli tutaj widzimy, że aniołowie, czyli te byty duchowe, są siłą i mocą więksi niż ludzie. Mocą więksi niż my. I to samo mówi Juda. W liście Judy, 8 werset do 10. Pomimo to ludzie ci hołdują urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta, poznają, gubią ich. Tutaj też mowa jest o archaniele Michale, który wiódł spór w pewnej sprawie z diabłem, który jest aniołem ciemności, ale on nie wydał na niego wyroku. On wiedział, że jest ktoś, kto może jedynie go potępić. I to właśnie wskazuje na to, że aniołowie, czy to są aniołowie Boży, czy to są, czy to jest anioł ciemności, czy to są demony, czy jeszcze jakieś inne byty duchowe, one są, przewyższają nas siłą i mocą. I jest jeszcze moc ludzka. I tutaj właśnie widzimy, że ta moc ludzka właśnie objawia się w naszym życiu, właśnie w intelekcie, w sile naszych mięśni, w naszych uzdolnieniach. Czasami też bywa tak, że pewni ludzie otrzymują od innych ludzi mocą jakiegoś prawa, jakieś stanowiska. Zaczynają oni panować nad innymi i właśnie mocą jakiegoś prawa jest udzielany im autorytet i moc. I kiedy Jezus przypłynął do właśnie na te wybrzeże, do tej krainy Gerazyńczyków, to w trakcie płynęli rozpętała się burza na tym morzu, na tym jeziorze i uczniowie byli przekonani o tym, że utoną. I kiedy Pan Jezus stanął, wtedy przemówił, wszystko ucichło. I to jest właśnie jeszcze jedna moc tej, że tak powiem, tych sił przyrody, nad którą również Jezus jakby zapanował. I tutaj widzimy, teraz chciałbym wrócić do tej historii o tym Gerazyńczyku. Czytamy o tym, że mieszkał w nim duch nieczysty. My czasami mówimy o demonach, że duchy nieczyste to są, znaczy tak uogólniamy, tak, że to są duchy nieczyste. Ale bywa też tak, że Pismo Święte naucza o tym, że ktoś miał w sobie ducha niemego i głuchego. I kiedy Pan Jezus wypędził tego ducha z tego człowieka, to on przemówił i zaczął słyszeć. I czasami te demony, one były, czy też są utożsamiane, że to jest ich pewna tożsamość. Duch nieczysty. Być może ten człowiek, bo nie wiemy, w jaki sposób on został opętany. Kiedyś chodził całkowicie zdrowy, miał rodzinę. Pismo Święte mówi o tym, że on od dłuższego czasu był opętany. Nie wiemy, co było tego przyczyną. Ale w jaki sposób objawiało się to, że był on nieczysty. Widzimy tutaj tego Gerazyńczyka, że chodził bez odzienia. Chodził nago. My byśmy powiedzieli o takim człowieku, że to jest nieprzyzwoite, że to, nie wiem, że to nie jest na miejscu, nie jest to moralne, czyli takie nieczyste. Inną rzeczą było to, że ów duch pędził tego człowieka właśnie do tych grobowców, do tego miejsca, gdzie leżały ludzkie zwłoki. A w kulturze Żydów było tak, że unikano kontaktu ze zmarłymi. Jedynie jakoś rodzina mogła dotykać się go zmarłego, gdzieś odwiedzać te groby. W takim celu się jakby chodziło, ale w rzeczywistości nawet prawo mówiło, że jeżeli ktoś z ludu Bożego miał kontakt ze zmarłym, to musiał przejść szereg różnych czynności u kapłana, czy też odseparować się, żyć w jakiejś tam kwarantannie przez jakiś czas, aż stanie się czystym. A tutaj widzimy kogoś, kto mieszka w tych grobowcach. Kto tam przebywa nieustannie, dniem i nocą. Oprócz tego wiem, że była to jakaś taka pogańska część ziemi, dlatego że była to miejsce zamieszkane w większości przez pogan. I tutaj widzimy właśnie te świnie, które wypasano. Dla Żydów one stanowiły coś nieczystego. Dla pogan było czymś normalnym i nie widzieli w tym nic szczególnego. A tutaj widzimy człowieka, który gdzieś przebywa w miejscach, gdzie pasą się świnie. Także to też jest jakby forma tej jakby przebywania w jakiejś takiej nieczystości. I widzimy tego człowieka, tego Gadareńczyka, który w bardzo mocarny sposób został opętany. To nie było zwykłe opętanie, ale widzimy, że stracił on kontrolę całkowicie nad swoją wolą, nad swoim umysłem, nad swoimi działaniami. I kiedy widzimy, że Pan Jezus przybliża się do brzegu, wychodzi na brzeg, to czytamy o tym, że ten opętany zauważył Jezusa, on go rozpoznał, już go zobaczył z daleka, przybiegł do niego i padł mu do nóg, przemawiając do niego. Często tak się działo, kiedy Jezus pojawiał się w różnych miejscach i gdy gdzieś ktoś w okolicach znajdował się opętany, właśnie w w taki sposób to wyglądało. Gdybyśmy cofnęli Ewangelię Marka w 3 rozdziale, czytamy o tym, że Jezus wielu uzdrowił, takich ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobami, cisnęli do Niego, aby się Go dotknąć, a duchy nieczyste, gdy Go ujrzały, padały do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży. I w tym przypadku widzimy człowieka ubezwłasnowolnionego, opętanego, związanego, który nie miał kontroli nad sobą. Ten demon przez jego oczy ujrzał zbliżającego się Jezusa. Przybiegł do Niego i padł przed Nim, uznając wyższość autorytetu, wyższość mocy nad swoją. Do tej pory widzieliśmy Go jako tego, który jest zwycięzcą, który zwyciężył całego człowieka. A kiedy przychodzi Jezus, kiedy On się z Nim konfrontuje, nagle okazuje się, że czuje się rozbrojony, że jest rozbrojony. Że teraz błaga Jezusa, że teraz to On prosi, bo jest w niekomfortowej sytuacji i tak naprawdę nie może nic zrobić. Sam czuje się związany i tak to naprawdę zdany na łaskę i niełaskę Jezusa. Teraz jakby, kiedy ja na to patrzę też, to myślę, że te czasy się nie zmieniły, że my nadal jakby żyjemy, wierzymy w Boga, wierzymy, że Bóg istnieje, że Bóg działa w naszym życiu, ale też skoro wierzymy w Boga, to też wierzymy w istnienie diabła, wierzymy też w działanie jakby duchów, istot, które też szkodzą, które są przeciwnikami Boga. My tego nie możemy wykluczyć i nie możemy do tego podejść w taki sposób obojętny. Ale jaki powinniśmy mieć do tego stosunek? C.S. Lewis w książce Listy Starego Diabła do Młodego, on bardzo fajnie pokazał, jak my powinniśmy się do tego ustosunkować. I on mówi tak: istnieją dwa równie przeciwne sobie błędy, które mogą być popełnione przez ludzkość odnośnie demonów. Pierwszy to niewiara w ich istnienie, drugi to wierzyć i być aż zanadto nimi zainteresowany. I myślę, że to jest takie bardzo, bardzo fajne stwierdzenie, dlatego że interesowanie się nimi, czy wnikanie w to, tak naprawdę może przysporzyć nam większych problemów. Możemy przesadnie do tego podejść i skutek będzie taki, że to, co często dzieje się też w ruchach charyzmatycznych, ale już mówię o takich niezdrowych sytuacjach, gdzie po prostu praktykuje się jakąś tam demonologię. Ale wiecie, my powinniśmy mieć do tego podejście, być świadomi tego, że żyjemy w świecie duchowym. Pomimo tego, że go nie widzimy, to nie znaczy, że on jest od nas oddalony. Jest bliżej, niż nam się wydaje. I w nim chodzimy. To tak jak, wiecie, czasami żyjemy w środowisku, w którym jest mnóstwo bakterii, mnóstwo wirusów, mnóstwo różnych substancji, które codziennie dostają się do naszych płuc i rozchodzą się po naszym ciele, ale w zdrowym sposobem na to jest to, że my nad tym się nie zastanawiamy i nie staramy się tego drążyć. Tylko w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś zakażenia, wtedy szukamy lekarstwa, idziemy do lekarza i to myślę, że jest najbardziej rozsądne. Jeżeli wiemy, że tak jak mój teraz kolega mówi o tym, że pracuje w zakładzie chemicznym od roku czasu, gdzie nikt nie chciał tam pracować, on się na to zgodził, mu powiedzieli, że pół roku ludzie tylko tam wytrzymali, a on przez rok tam pracuje. I ostatnio mówi, że źle się czuje, wymiotuje często i wiecie. Ale mówi, że wychodząc z pracy, on codziennie patrzy na swoje ciało, jak jest w jakimś pyle, jest niebieskie. No to wiecie, to jest naturalne, jeżeli ktoś przebywa w jakimś takim środowisku, to że takie efekty potem mogą wystąpić. Dlatego omijamy takie sytuacje w naszym życiu. I nie wchodzimy w te rzeczy. I myślę, że tak samo, jeżeli chodzi o jakieś takie kwestie duchowe, my po prostu staramy się unikać sytuacji, jakiegoś popadania w grzech, czy trwania w grzechu, bo to jest bardzo istotne. I właśnie ten moment, w którym Pan Jezus pojawia się w tej krainie i tutaj widzimy tego demona, który jest bezsilny, bez mocy. I Jezus pyta, jakie jest jego imię? On mówi Legion. W tamtym okresie, chociaż już na początku tej republiki, tam w tym Rzymie było tak, że na początku Legion miał liczył tysiąc żołnierzy. Później to ewoluowało i w czasach Chrystusa już od 3 do 4 tysięcy taki Legion obejmował żołnierzy, a później jeszcze więcej, wzrósł do 6 tysięcy. I ja myślę, że to jest bardzo... Że widać tą tożsamość tego ducha, który był bardzo silny mocą. Wielu próbowało go skrępować. On kruszył te łańcuchy. Próbowało go gdzieś tam wiązać. On te powrozy rozrywał. Ludzie bali się tamtędy przechodzić, dlatego że padał na nich strach. Widać było taką potęgę, coś na wzór takiej militarnej potęgi, kogoś potężnego, kto jest zaprawiony do walki i jest niezłomny. I kiedy pojawia się Pan Jezus, On wygania te demony i one, wiedząc, że Pan Jezus nie pozwoli im zamieszkać w innym ciele ludzkim i że Pan Jezus na pewno wyzwoli tego gadareńczyka, proszą Go, błagają Go, żeby nie wyrzucał ich z tych okolic, ale pozwolił im wejść chociaż w te świnie, jeżeli ich wypędzę. Jezus im wyzwolił. I tutaj też widzimy taki moment, gdzie te duchy pod dowództwem, można powiedzieć, tego jednego ducha, który z Jezusem rozmawiał, wchodzą w te świnie, wychodzą z tego człowieka jednym pod jednym jakby rozkazem, wchodzą w te świnie. Widzimy moment, w którym po prostu te świnie, jak jeden mąż, biegną w kierunku tego stromego brzegu i wpadają w te morze. I tam widzimy już chaos, że Bóg, że Jezus tak jakby rozbił ten cały legion. Ten cały, to wszystko, co było tak bardzo zorganizowane, co było tak silne, Pan Jezus po prostu potopił w morzu. Ja myślę, że te demony pozostały dalej w tym kraju, bo one go prosiły, Pana Jezusa, żeby on ich przed czasem nie dręczył, żeby ich nie posuwał w otchłań, ale i one zapewne szkodziły, a być może były utopione razem z tymi świniami, czy tam stały w tym morzu, nie wiemy, ale na pewno nie było to, na pewno to świadczy o tym, że Pan Jezus rozbił ten legion i one nie mogły już w taki sposób działać, jak działały. To jest coś niesamowitego, bo też pokazuje, jakiego Boga mamy po swojej stronie. Widzimy tutaj kogoś, kto na słowo Pana Jezusa po prostu wykonuje jego polecenia i rozkazy. Widzimy potężny autorytet, potężną moc, która przewyższa wszystko. I my po prostu jesteśmy, a my jesteśmy ludźmi, którzy są znikomi. Jesteśmy bezsilni, jesteśmy bez mocy i my potrzebujemy relacji z naszym Bogiem. My potrzebujemy więzi z Bogiem, który jest najwyższy. Bez Niego jesteśmy jak owce bez pasterza. I Pan Jezus też powiedział coś na temat tego, taką opinię wyraził na temat tego, jaka ta nasza moc jest, jaki ona ma zasięg. I Pan Jezus powiedział to w taki sposób, że jeśli najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Jeżeli najmniejszej rzeczy nie potraficie, czasami nam się wydaje, że my jesteśmy władni coś zrobić. Czasami jako chrześcijanie nawet możemy się z czegoś chlubić albo z jakichś osiągnięć, a tak naprawdę w oczach Pana Jezusa nie potrafimy najmniejszej rzeczy uczynić bez Niego. Jezus to powiedział w kontekście trosk. Powiedział w kontekście tego trosk o to, co będziemy jeść, co się będziemy przeodziewać. I ja sobie teraz myślę tak, gdyby na przykład Patryk, nasz syn, wpadł na taki pomysł, żeby zabezpieczyć byt rodzinie i przejąłby rolę nas jako rodziców. Pomyślałby, że oczywiście ja tu widzę wielkie potrzeby. Muszę poprzewijać Patryka, Jeremiego. Muszę zatroszczyć się o czas spędzony z nim. Muszę, nie wiem, pomóc zabezpieczyć żywność. Wszystko to, co trzeba. I byłoby to niemożliwe, dlatego że ograniczyłby go do tego wiek. Nie byłby, nikt by go poważnie nie potraktował, kiedy poszedłby do pracy, nie miałby takich kwalifikacji ani tytułów i niczego by nie był w stanie zrobić. Wszystko, czego on potrzebuje, to on potrzebuje zaufać swojemu ojcu, zaufać swoim rodzicom, że tak naprawdę to jest ich rola i on po prostu musi tylko się temu poddać. Ja myślę, że my jako chrześcijanie czasami właśnie tak podchodzimy do sprawy, że my polegamy za bardzo na swoich siłach, chociaż ich niewiele mamy. I w naszym życiu czasami jest tak, że rzeczywiście zamiast polegać na Bogu, żeby powierzać Mu wszystkie sprawy i z wiarą oczekiwać na Jego odpowiedź, to my wolimy polegać na własnych siłach, na własnych możliwościach. A Pan Jezus powiedział takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Jeżeli o coś prosimy, poprosimy Ojca, On nam da. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie. Jeżeli proszę, to mam obietnicę, że ja to wezmę. Aby radość wasza była zupełna. I ja sobie też tak czasem myślę o sobie, o swoim życiu, badam też siebie w kontekście różnych rzeczy, wypowiedzi Pana Jezusa i się zastanawiam, na ile ja polegam w moim życiu na sobie w różnych sprawach mojego życia. Ja widzę tutaj, że Pan Jezus mówi, że jeżeli o cośkolwiek poproszę w Jego autorytecie, w Jego mocy, nie we własnym imieniu, ani we własnym autorytecie, którego nie mam, to mogę się spodziewać, że to, o co Go proszę, ja otrzymam. I jeżeli proszę, to też wezmę. I to są obietnice poparte pewnymi oczekiwaniami. Ja myślę też sobie tak, że my czasami możemy się w ogóle modlić bez wiary. To nie znaczy, że nie chcę powiedzieć, że to ma coś wspólnego z naszą wiarą w Chrystusa. Nie, ale czasami są rzeczy, są sprawy, o które my musimy modlić się z wiarą. Dlatego Jakub na przykład mówi, jeżeli ktoś choruje, to przyprowadźcie go, niech się inni o niego modlą. A wiara, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Innym razem Pan Jezus powiedział, według wiary twojej niech się stanie. Widzimy, bardzo dobrym przykładem jest obraz Piotra, który wychodzi do Jezusa, idzie po morzu i do momentu, kiedy on ufa, do momentu, kiedy on wierzy, jest wszystko dobrze, ale kiedy zaczyna wątpić, on tonie i Pan Jezus musi go wyciągnąć z wody. I mi tutaj w zasadzie chodzi o to, abyśmy badali nasze serca, czy my naprawdę, kiedy się modlimy, to modlimy się w autorytecie Jezusa. Z wiarą w to, że to, co On powiedział, to On to spełni. Czasami jest tylko ruch naszych ust, wiecie, w modlitwach, a serce nasze jest daleko od Pana. Ja widzę tak właśnie uczniów, którzy próbowali wypędzić demona kiedyś z pewnej osoby, ale nie mogli. Pan Jezus przyszedł i skarcił ich za brak wiary. Dlaczego oni nie mogli tego uczynić? Przecież Pan Jezus właśnie po to ich posłał, by to czynili. Oni wierzyli, robili wszystko tak, jak im pokazywał, tak jak widzieli to w instruktażu, ale usta były aktywne, ale ich serca były uśpione, ich serca były nieczułe. I Pan Jezus często na to zwracał uwagę. Kiedy był w ogrójcu na przykład i modlił się przed swoją śmiercią i mówił do uczniów, aby się modlili, by nie wpadli w pokuszenie, oni przy tej modlitwie zasnęli. I Pan Jezus przyszedł i powiedział, że dlaczego śpicie, nie? Czy jednej godziny nie mogliście wytrzymać? Mówi, duch ochoczy, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe. I to właśnie jest często problemem w naszym życiu, że my po prostu nie jesteśmy aktywni w swoim wnętrzu. Bo jeżeli Pan Jezus powiedział, że jeżeli o cokolwiek będziemy się modlić, mamy wierzyć, mamy trwać w tej wierze, a nie odchodzić od modlitwy i być nieaktywnymi. My musimy ciągle jakby pozostawać z tą nadzieją, z tą żywą wiarą, że Bóg w końcu odpowie. Tylko tu jest też bardzo ważne, abyśmy w pierwszej kolejności szukali Królestwa Bożego, bo jeżeli szukamy Boga, jeżeli dla nas najważniejsze jest to, żeby Mu służyć i przez Słowo Boże poznajemy, odkrywamy Jego wolę, to nasze modlitwy zmieniają wymiar. Biblia mówi o tym, że nasze modlitwy czasami są niewysłuchiwane z tego względu, że chcemy w tych modlitwach zaspokoić swoje własne żądze. I dlatego modlitwy, Bóg nie wysłuchuje takich modlitw. Ale jeżeli rozpoznajemy Bożą wolę, jeżeli znamy naszego Boga, wiemy i podążamy, nasze drogi schodzą się z jego drogami i modlimy się, to możemy być pewni, że to, o co się modlimy, od Niego otrzymamy. Możemy być pewni nasze serca mogą być spokojne. To jest jakby ta rzecz, którą chciałbym zakomunikować, że my musimy być zależni od naszego Ojca i musimy mieć taką żywą więź i relację z Nim opartą na tym, że my się modlimy i mamy też odpowiedź od Boga. Ale ta historia też jeszcze jeden wymiar dla mnie pokazuje. Ja posłużę się nim jako pewną ilustracją. Ten opętany człowiek mógłby obrazować nas, zanim poznaliśmy Chrystusa. Kiedy zanim poznaliśmy Chrystusa, byliśmy w pewien sposób związani niemożnością podobania się Bogu, niemożnością wykupienia się ze swoich własnych grzechów. Apostoł Paweł używa takich słów, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. On pokazał stan człowieka przed odrodzeniem, kiedy odziedziczyliśmy grzech adamiczny, to tak jak na przykład, nie wiem, urodził się nam syn, on jest bardzo podobny do nas. Jego syn będzie podobny, Patryka syn może w przyszłości będzie podobny do niego albo do nas i pewne rzeczy, pewne cechy dziedziczymy. I podobnie jest właśnie z grzechem. My grzech adamiczny dziedziczymy. Jest to coś duchowego, co jakby dotyczy każdego z nas. My się rodzimy grzesznikami, przychodzimy na ten świat jako grzesznicy. Nie jest tak, jak definiuje to świat, że grzesznikiem jest ten, kto grzeszy, ale właśnie to, że dlatego, że jesteśmy grzesznikami, dlatego właśnie grzeszymy. Dlatego, że z natury już takimi jesteśmy. I w pewien sposób, jak ten gadareńczyk, nie bylibyśmy zdolni wykonać żadnego ruchu w tym kierunku, żeby Bóg nas uznał, żeby nas przyjął, żeby nas zaakceptował, żeby nasze życie mogło Mu się podobać. Ale właśnie było pewne prawo, które powodowało prawo grzechu, które apostoł Paweł też w sobie rozpoznawał, które działało przeciwko jego duszy. Gdy on chciał czynić coś dobrze, trzymało się jego złe. I on widział, że to jest wpisane w jego naturę. I tak przedstawia się właśnie sytuacja człowieka niezbawionego. To tak jakbyśmy weszli na szczyt góry w kilka godzin, a potem chcielibyśmy zejść w kilka sekund, bo nie chciałoby nam się schodzić i pomyślelibyśmy, skoczę w dół i się znajdę za chwilę u podstawy. Ale każdy z nas wie, że są pewne prawa fizyki, pewne prawa, których nie jesteśmy w stanie zmienić, na które nie jesteśmy nawet w stanie wpłynąć. I tak samo właśnie w naszym życiu nie byliśmy w stanie poprzez prawo grzechu w naszym życiu, nie bylibyśmy w stanie sprostać Bożym oczekiwaniom. Dlatego musiał urodzić się Pan Jezus i właśnie On urodził się bez grzechu, bo narodził się z dziewicy, nie miał ojca. I to dzięki temu, że zacienił go Duch Święty, on się narodził i on wypełnił wszystkie prawa, wszystkie przykazania. W niczym nie był nieposłuszny. On był w stanie, on był właściwą osobą do tego, żeby spłacić nasz dług. I myślę sobie właśnie o tym, że tylko właśnie Chrystus jako jedynie Chrystus mógł nas tego odkupić. Byliśmy zaprzedani grzechowi, byliśmy niewolnikami grzechu, mieliśmy swojego Pana. Dziwne by było to, gdybyśmy chcieli służyć drugiemu Panu, podczas gdy mieliśmy tylko jednego. Ale teraz Jezus poprzez swoją śmierć, On nas wykupił. Spłacił ten cały dług i kupił nas na własność. I nowy akt prawny anuluje tamten. Dlatego jesteśmy wykupieni z grzechu. Dostaliśmy nowe życie. Jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie. I otrzymaliśmy dar usprawiedliwienia. I ten dar... I to jest coś, co gwarantuje nam życie wieczne. My na to w żaden sposób nie mogliśmy zasłużyć. I dlatego też nie powinniśmy do tego podchodzić w taki sposób, jak dawniej. Wiecie, my jako chrześcijanie możemy po prostu odrzucić dekalog Mojżesza, powiedzieć, że na podstawie jego nie osiągniemy zbawienia, ale możemy wziąć i utworzyć swój dekalog albo więcej przykazań ze słów Pana Jezusa, z nauk apostolskich i chcieć poprzez tą samą drogą, jak dawniej przez zakon, osiągnąć zbawienie. Ale to jest niemożliwe, dlatego że naszymi uczynkami nie jesteśmy w stanie zasłużyć. I to jest coś cudownego, że zbawienie jest darem łaski. I niczego nie możemy dołożyć, nie możemy uczynić niczego, i nasze dobre uczynki nie mają wpływu na to, czy wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, czy nie. Dlatego, że jest to darem Bożym i to Chrystus za nas wypracował. Ale jakie znaczenie mają teraz uczynki? Bo jednak Biblia mówi o tym, że uczynki też są ważne i uczynki są istotne, ale gdzie je umieścić? I kiedy czytamy list Jakuba, to nam się wydaje, że Jakub wymienia listę uczynków, które nas zbawią. I mówi o tym, że jeżeli jesteś nieaktywnym chrześcijaninem, jeżeli nie robisz tak, nie postępujesz tak, no to taka wiara cię nie zbawi. Wydaje się tak, ale gdybyśmy zwrócili uwagę, to nawet Jakub wie, że zbawienie jest wyłącznie przez wiarę, dlatego że on mówi, że wiara bez uczynków nie zbawia. Wiara bez uczynków jest martwa. On cały czas podkreśla, że to wiara zbawia, a nie uczynki. Dlatego my nie powinniśmy też w naszym życiu koncentrować się na tym, żeby chcieć zasłużyć sobie na zbawienie, że chcieć sobie zjednać Pana Boga naszymi uczynkami, ale powinniśmy bardziej skupić się na relacji, na naszej wierze w Nim. A nasza wiara powinna i powinniśmy się zatroszczyć o to, aby nasza wiara była żywa. Żebyśmy, bo tylko wiara nas zbawi. Tylko wiara w Chrystusa. I tą wiarę można zbadać. Tą wiarę można dotknąć i w jakiś sposób ją oszacować. Dlatego, że po owocach ją poznajemy. Wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego powinniśmy też badać nasze serca, czy trwamy ciągle w tej wierze. I być wdzięczny Bogu za to, że właśnie nas zbawił nie na podstawie naszych uczynków, ale właśnie w oparciu o dzieło krzyża. I z tego właśnie płynie moc. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy... Dlatego, że zakon zniewala. Dlatego, że przykazania dają ciężar. Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy słabi. Jesteśmy bezsilni. I zawsze będą sytuacje, w których raz będziemy się czuli dobrze, raz będziemy się czuli gorzej, raz lepiej. Ale dlatego, że opieramy naszą sprawiedliwość właśnie na swoich znaczy swoją wiarę na własnej sprawiedliwości. Ale my nie możemy zapomnieć o tym, co zrobił dla nas Chrystus. I musimy na nowo sobie przypominać, na podstawie czego jesteśmy zbawieni. Że to jest niesamowity dar łaski, którego Bóg nam udzielił. I to jest coś, co jest totalnie za darmo. Za co żaden z nas nie był w stanie zapłacić i za co nie będziemy nigdy w stanie mógł zapłacić. I właśnie w tej historii właśnie też jakby jako ilustrację widzę właśnie to zniewolenie, ale z drugiej strony, kiedy przychodzi Chrystus, On odmienia tą całą sytuację i czyni nas całkowicie wolnymi. I w ten sposób też jakby chcę zachęcić was do tego, żeby siebie, abyśmy właśnie przypominali sobie o tym ciągle i naprawdę o tym krzyżu, o tym, co uczynił dla nas Chrystus. A z drugiej strony też, żebyśmy prowadzili życie wiary, prawdziwego zaufania do Boga. Żebyśmy szli przez życie polegając i ufając Bogu. A Bóg będzie w naszym życiu działał i chce to robić. Tylko potrzebuje też przestrzeni w naszym życiu. Amen.